spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w ramach audycji Spacer po Rzymie. Miesiąc temu zatrzymaliśmy się przed Bazyliką Świętego Piotra, niejako pomiędzy dwoma wielkimi figurami. Z jednej strony Święty Piotr z kluczami, z drugiej strony Święty Paweł z mieczem. Figury te na placu Świętego Piotra stoją od XIX wieku, czyli są stosunkowo nowe. Proszę Państwa, patrzymy na Bazylikę Świętego Piotra, która stoi na grobie księcia apostołów. Ale zanim wejdziemy do tej bazyliki, zanim powiemy o tej wspaniałej budowli, to trzeba wrócić do wieku IV. Mianowicie budowa kościołów chrześcijańskich związana jest z panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego. Konstantyn Wielki często bywa nazywany pierwszym cesarzem chrześcijańskim. Jednak ochrzczony został dopiero na łożu śmierci. Nie możemy jednak odebrać zasług tego cesarza, zasług dla religii chrześcijańskiej. Mianowicie trzeba wspomnieć wydarzenie, które było takim przełomowym w życiu Konstantyna Wielkiego i w ogóle w dziejach też cesarstwa rzymskiego. Mianowicie Konstantyn Wielki miał stoczyć bitwę o tron ze swoim szwagrem Maksencjuszem. Ta bitwa miała odbyć się 28 października 312 roku. Wieczorem, w przeddzień tej bitwy, Konstantyn Wielki zobaczył na niebie krzyż, a pod tym krzyżem napis: w tym znaku zwyciężysz. Konstantyn Wielki odniósł zwycięstwo nad Maksencjuszem 28 października 312 roku. To zwycięstwo przypisał Jezusowi Chrystusowi, połączył z tym znakiem, który ukazał mu się dzień wcześniej. W marcu 313 roku w swojej letniej rezydencji w Mediolanie wydał tak zwane edykty. Nazywamy te edykty edyktami mediolańskimi i na mocy tych edyktów religia chrześcijańska została zrównana z innymi religiami, z religią pogańską, które były praktykowane na terenie cesarstwa rzymskiego. I wtedy też cesarz Konstantyn Wielki pozwolił budować kościoły chrześcijańskie. I tak też było z bazyliką, która została wzniesiona na grobie apostoła Piotra. Jak mówiliśmy już podczas ostatniego naszego spotkania, Piotr ukrzyżowany w cyrku Nerona na Wzgórzu Watykańskim, tam blisko miejsca męczeńskiej śmierci, został pochowany. Grób jego od początku cieszył się wielką czcią chrześcijan. Właśnie na grobie świętego Piotra Konstantyn Wielki i ówczesny papież Sylwester I postanowili wybudować kościół. Kościół ten został uroczyście poświęcony przez tegoż papieża 18 listopada 326 roku. Była to wspaniała budowla. Długość tego kościoła 85 metrów, szerokość około 60 metrów. 88 kolumn dzieliło wnętrze tej świątyni, tej bazyliki na 5 naw. Światło padało przez 72 okna. Bazylika wzbogacana była w kolejnych epokach marmurowymi rzeźbami, mozaikami, drogocennymi kamieniami, złoceniami, innymi dziełami sztuki. Bogate freski, które były umieszczane na ścianach, na sklepieniach tej bazyliki, przede wszystkim przypominały sceny biblijne ze Starego i Nowego Testamentu. Do bazyliki wchodziło się przez obszerne atrium. W centralnej części znajdowała się fontanna, której głównym elementem była ogromna szyszka. Dzisiaj tę szyszkę można podziwiać na jednym z dziedzińców watykańskich, kiedy idziemy do muzeów. I ten dziedziniec nazywa się dziedzińcem szyszki. Proszę Państwa, ta piękna, wspaniała bazylika, którą nazywamy Bazyliką Konstantyńską od imienia cesarza, przez 1200 lat stanowiła cel pielgrzymek dla całego świata chrześcijańskiego. Jednak w połowie XV wieku zauważono niebezpieczne pęknięcia na ścianach tego kościoła. I kolejni biskupi Rzymu myśleli o przebudowaniu lub wybudowaniu nowej bazyliki. Papież Juliusz II podjął decyzję o stopniowym wyburzeniu dotychczasowego kościoła, by wznieść nową, jeszcze bardziej okazałą bazylikę. 18 kwietnia 1506 roku, w sobotę po Wielkanocy, papież Juliusz II osobiście położył kamień węgielny pod budowę nowej bazyliki. Budowa trwała aż 120 lat i została poświęcona przez papieża Urbana VIII ze słynnej rzymskiej rodziny Barberini 18 listopada 1626 roku, a więc równo 1300 lat po konsekracji tej pierwszej bazyliki, Bazyliki Konstantyńskiej przez ówczesnego papieża Sylwestra I. W okresie tych 120 lat aż 20 papieży sprawowało posługę apostolską na stolicy Piotrowej. W tym czasie pracowało przy budowie tej bazyliki wielu wybitnych architektów i słynnych artystów. Włożyli swój trud, swoje zdolności, umiejętności, aby ta bazylika, na którą dzisiaj patrzymy, była pięknym kościołem, pięknym znakiem miłości do Boga, znakiem czci świętego Piotra. Głównymi architektami tej bazyliki, którą dzisiaj podziwiamy, byli przede wszystkim Donato Bramante, on był pierwszym projektantem i on zaprojektował tę bazylikę na planie krzyża greckiego, wszystkie cztery ramiona równe. Po jego śmierci w 1513 roku pracę przy budowie bazyliki kontynuował Rafael Santi, znany projektant, i on przedłużył ramię krzyża i w ten sposób zaprojektowano bazylikę na planie krzyża łacińskiego. Rafael Santi, znany malarz, rzeźbiarz, architekt, niestety umiera przedwcześnie, w 1520 roku, mając zaledwie 37 lat. Krótko po jego śmierci następuje zniszczenie Rzymu, mówimy złupienie, spustoszenie Rzymu przez wojska niemiecko-hiszpańskie. Był to bardzo trudny czas w Rzymie 1527 roku i prawie na 20 lat przerwano pracę przy budowie tego kościoła. Dopiero w roku 1546, kiedy papieżem był Paweł III, on zaprosił Michała Anioła, aby stał się głównym budowniczym, aby kontynuował prace, które zostały rozpoczęte 40 lat wcześniej. Michał Anioł podjął się tego zadania, pracował za darmo, nie wziął zapłaty za 16 lat pracy przy bazylice. Jak sam powiedział, podjął się tej pracy z miłości do Boga i z szacunku dla księcia apostołów świętego Piotra, ale też zrobił pewne zastrzeżenie. Będzie pracował, ale nikt nie może mu się wtrącać w to, co robi. Michał Anioł miał dosyć trudny charakter, był trudny we współpracy, dlatego też był mało lubiany w ówczesnym środowisku Rzymu. Michał Anioł przy budowie bazyliki pracował prawie do swojej śmierci. Zmarł 18 lutego 1564 roku w Rzymie i został pochowany w kościele świętych apostołów. Ale już kilka tygodni później jego bratanek wykradł ciało Michała Anioła i przewiózł je do Florencji, bo Michał Anioł urodził się w Toskanii, w stolicy Toskanii, we Florencji i został powtórnie pochowany w kościele Świętego Krzyża, który jest panteonem słynnych Florentczyków. Może ktoś z Państwa był we Florencji, w tym kościele, to zauważył, że w centralnej części tej świątyni znajduje się okazały grób Michała Anioła. Sarkofag podtrzymują trzy kobiety, które symbolizują trzy muzy. Muzy dotyczące trzech dziedzin sztuki, jakie uprawiał Michał Anioł. Malarstwo, architekturę i rzeźbę. Po śmierci Michała Anioła następni architekci podejmują pracę przy budowie tej bazyliki. Bazylika, jej budowa została skończona, jak wspomniałem, w 1626 roku. I oto, proszę Państwa, stojąc na placu świętego Piotra, patrzymy na piękną fasadę bazyliki świętego Piotra. Została ona zaprojektowana przez Carlo Maderne i wykonana w latach 1607-1614. Długość tej fasady 114 metrów, wysokość 46 metrów. Na fasadzie w centralnej części został umieszczony napis informujący, że została ona wykonana za pontyfikatu papieża Pawła V, pochodzącego ze słynnej rzymskiej rodziny Borghese. Nad bramami prowadzącymi do bazyliki znajduje się 9 balkonów z centralnej loży, umieszczonej nad głównym wejściem do świątyni. Zawsze zostaje ogłoszone imię nowo wybranego papieża oraz z tej loży udzielane jest błogosławieństwo Urbi et Orbi, miastu i światu. Takie błogosławieństwo, najbardziej uroczyste, zostaje udzielone przez papieża zawsze w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Na zwieńczeniu fasady, czyli na wysokości 46 metrów, wznosi się 13 sześciometrowych figur, które wyobrażają Jezusa, Zbawiciela Świata, świętego Jana Chrzciciela i 11 apostołów. Figura bowiem świętego Piotra, jak już wspomnieliśmy, znajduje się na placu przy schodach prowadzących do bazyliki. Wchodzimy do atrium, czyli możemy powiedzieć do przedsionka bazyliki. I na posadzce widzimy herb. Herb papieża Jana XXIII. Pod tym herbem jest data 11 października 1962 rok. Co to za data? Jest to dzień rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Sobór ten rozpoczął Jan XXIII, święty papież, a zakończył papież Paweł VI. Sobór Watykański II był bardzo ważnym wydarzeniem w XX wieku. Kiedy przypadała 50. rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, papież Benedykt XVI ogłosił rok wiary. Niedawno przeżywaliśmy 60. rocznicę rozpoczęcia tegoż soboru w październiku tego roku przed ołtarzem w Bazylice Świętego Piotra wystawiono trumnę ze szczątkami Świętego Jana XXIII, trumna wykonana z kryształu, szklana, i Ojciec Święty Franciszek odprawiał uroczystą mszę świętą. Z atrium do bazyliki prowadzi 5 wejść. Główna brama, najstarsza, pochodzi z pierwszej połowy XV wieku i była już w poprzedniej bazylice konstantyńskiej. Pozostałe drzwi pochodzą z wieku XX. Drzwi śmierci, drzwi sakramentów i drzwi dobra i zła. I wreszcie najważniejsze drzwi, drzwi święte, znajdują się po prawej stronie. Drzwi święte otwarte są w roku świętym. To nawiązuje do słów Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział: ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Drzwi święte ostatnio były otwarte w nadzwyczajnym roku miłosierdzia, nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, i były otwarte dokładnie w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, 8 grudnia 2015 roku, przez papieża Franciszka, i zostały zamknięte na zakończenie tegoż roku świętego, mianowicie uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada 2016 roku. Po raz kolejny te drzwi święte będą otwarte na rok święty 2025. O roku świętym powiemy sobie więcej, gdy będziemy w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Wchodzimy do wnętrza bazyliki. Potężna budowla, najpiękniejsza ze wszystkich kościołów chrześcijańskich. Jesteśmy zafascynowani wielkością i pięknem tej renesansowo-barokowej świątyni. Powierzchnia bazyliki to prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych. Długość wewnątrz bazyliki 186 metrów, razem z atrium długość zewnętrzna 211 metrów. Szerokość bazyliki wszystkich naw to 58 metrów. Obwód bazyliki po zewnętrznej stronie to aż 778 metrów. Często mówimy o obwodzie starożytnej budowli, jaką jest Koloseum. W porównaniu Koloseum ma w obwodzie 526 metrów, a tutaj prawie 780 metrów. Wysokość nawy głównej 45,5 metra. W bazylice znajdują się 44 ołtarze, ponad 100 posągów różnych figur. Obrazy wykonane są w mozaice. W bazylice świętego Piotra powierzchnia mozaiki wszystkich obrazów, wszystkich innych zdobień wynosi 10 tysięcy metrów kwadratowych. Jest tylko jeden obraz namalowany na płótnie i znajduje się on w kaplicy Najświętszego Sakramentu i przedstawia Trójcę Świętą. 8 potężnych filarów dzieli bazylikę na 3 nawy. Nad nawami wznosi się 11 kopuł z tą najsłynniejszą kopułą, która wznosi się nad grobem świętego Piotra. Na posadzce bazyliki zaznaczone są długości największych kościołów chrześcijańskich świata. Jest zaznaczona długość tylko jednego kościoła z Polski, mianowicie długość Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Długość tej Bazyliki Mariackiej zaznaczono dopiero za pontyfikatu Jana Pawła II. Była zaznaczona krótsza bazylika, krótszy kościół, a pominięto Bazylikę z Gdańska. Przechodzimy teraz w stronę kaplicy, w której znajduje się słynna pieta Michała Anioła. Mijamy drzwi święte, które są zamurowane od strony wewnętrznej. Nad tymi zamurowanymi drzwiami jest piękna mozaika przedstawiająca świętego Piotra z kluczem. I patrzymy teraz na pietę. Pieta to znaczy Maryja trzymająca martwe ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Tą rzeźbę w białym marmurze wykonał Michał Anioł Buonarroti w roku 1499. Miał wtedy 24 lata. Ta rzeźba, to dzieło rozsławiło Michała Anioła. Wtedy jeszcze nie było tej bazyliki. Wykonał ją na polecenie, na prośbę jednego z kardynałów francuskich i ta pieta była umieszczona w jednej z kaplic w starej Bazylice Konstantyńskiej. Po wybudowaniu tej bazyliki pieta znajdowała się w różnych miejscach, a obecnie tutaj w kaplicy przy wejściu do bazyliki. Dzisiaj widzimy pietę zabezpieczoną szybą pancerną. Dlaczego tak? Albowiem w roku 1972 jakiś niezrównoważony psychicznie szaleniec częściowo uszkodził pietę, zwłaszcza twarz Maryi. Rekonstrukcja tego dzieła trwała 2 lata i dzisiaj wróciła pieta do swojego pierwotnego wyglądu. Proszę Państwa, kiedy Michał Anioł tę pietę wykonał, wielu przychodziło, oglądało to dzieło, byli zachwyceni tym dziełem, ale nie wiadomo było, kto je wykonał. Dlatego Michał Anioł postanowił, aby na szacie Matki Bożej podpisać swoje imię, aby też zaznaczyć, że pochodzi z Florencji, aby napisał Michał Anioł Buonarroti, Florentczyk, wykonał. I też wielu przychodziło, oglądało tę pietę i zauważyli, że twarz Matki Bożej to twarz młodej dziewczyny. I też zaczęli narzekać, czy też dziwić się, że Michał Anioł nie wie o tym, że Maryja przecież, gdy trzymała martwe ciało Jezusa, była 50-letnią kobietą, a twarz ma młodej 16-letniej dziewczyny. I wtedy Michał Anioł miał powiedzieć, że świętość nigdy się nie starzeje, a wielka miłość pozwala zachować wieczną młodość. Dobro wyraża się w pięknie, stąd jest ta piękna twarz Maryi. Nawet w dawnym języku greckim dobro i piękno określane było jednym słowem. Idziemy dalej w stronę kaplicy świętego Sebastiana. Byliśmy w tej kaplicy podczas naszego pierwszego spotkania, bo w tej kaplicy znajduje się grób świętego Jana Pawła II. Znajduje się pod ołtarzem, nad którym jest piękna mozaika przedstawiająca śmierć męczeńską świętego Sebastiana. W tej kaplicy znajdują się dwa pomniki papieży z XX wieku. Mianowicie pomnik papieża Piusa XI, Archiles Ratti, bo tak nazywał się papież Pius XI, był nuncjuszem apostolskim w Polsce, pierwszym nuncjuszem po odzyskaniu niepodległości w latach 1919-1921. Archiles Ratti został wyświęcony na biskupa w Polsce w archikatedrze świętego Jana w Warszawie 28 października 1919 roku przez arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. A współkonsekratorami byli biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar, dzisiaj święty, oraz biskup Stanisław Zdzitowiecki, ówczesny biskup kujawsko-kaliski. Jeszcze w tym samym roku, 1919, arcybiskup Archiles Ratti konsekrował kościół sióstr nazaretanek na Rogatce w Kaliszu. Dzisiaj ten kościół jest kościołem parafialnym dla parafii świętej rodziny. Jako nuncjusz apostolski Archiles Ratti podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku jako jeden z dwóch przedstawicieli dyplomatycznych innych państw obok ambasadora Turcji pozostał w stolicy i nie wyjechał z zagrożonej Warszawy w obliczu ofensywy Armii Czerwonej. Z Polski wyjechał w roku 1921. Gdy wrócił do Rzymu, papież Benedykt XV mianował go kardynałem, później arcybiskupem Mediolanu. A następnego roku, 6 lutego 1922 roku, został wybrany papieżem. I taka ciekawostka. Kardynał Archiles Ratti został odznaczony orderem Orła Białego, nadanym mu przez Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa, 2 lutego 1922 roku, a 4 dni później został wybrany papieżem. Archiles Ratti, wyjeżdżając z Polski w 1921 roku, otrzymał od biskupów kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten, jako papież, umieścił w swojej prywatnej kaplicy w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. I tam pozostaje do dzisiaj obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I drugi pomnik, który stoi w kaplicy świętego Sebastiana, to pomnik papieża Piusa XII. Pontyfikat rozpoczął w marcu 1939 roku, więc początek jego posługiwania na stolicy Piotrowej przypadł w czasie II wojny światowej. Też ciekawostka, o której może nie wszyscy wiedzą. Mianowicie Niemcy w roku 1944 zbombardowali włoskie miasteczko Loreto, słynące z pięknej bazyliki. W tej wnętrzu znajduje się święty domek z Nazaretu. Ogień objął kopułę tej świątyni. I wtedy polscy żołnierze z armii Władysława Andersa, którzy stacjonowali w pobliżu, spontanicznie ruszyli na ratunek tej świątyni. Dzięki ich odwadze i poświęceniu kopuła została uratowana i święty domek nazaretański nie uległ zniszczeniu. To wydarzenie zostało uwiecznione w witrażu, który znajduje się w polskiej kaplicy w tamtym słynnym sanktuarium w Loreto. Gdy o tym wydarzeniu dowiedział się papież Pius XII, skierował do biskupów polskich specjalny list, w którym dziękował za odwagę i poświęcenie polskich żołnierzy w ratowaniu tego świętego miejsca oraz też w tym liście podkreślił pobożność maryjną narodu polskiego, w której zostali wychowani owi żołnierze. Fragment tego listu wyryto na pamiątkowej tablicy, która znajduje się w loretańskim sanktuarium. Pius XII tych dzielnych żołnierzy wyróżnił specjalnymi papieskimi odznaczeniami. Za pontyfikatu Piusa XII powstała też polska kaplica w grotach watykańskich. O tej kaplicy powiemy, gdy zejdziemy do grot watykańskich. Idąc dalej w stronę konfesji, zatrzymujemy się krótko przy grobie świętego Jana XXIII, już o tym papieżu mówiliśmy, to ten, który rozpoczął Sobór Watykański II. Tu w tym miejscu spoczywa w kryształowej trumnie od roku 2001, niecały rok po beatyfikacji. Ojciec Święty Jan Paweł II zdecydował o tym, aby przenieść trumnę z grot watykańskich i umieścić tu właśnie przy ołtarzu świętego Hieronima. Dzisiaj zakończymy nasz spacer, wizytę w Bazylice świętego Piotra. Wrócimy do tej bazyliki w czasie naszego następnego spotkania. Wtedy jeszcze powiemy o innych ważnych miejscach, artystach, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj Bazylika świętego Piotra jest jednym z najpiękniejszych, może najpiękniejszym kościołem chrześcijańskim. Proszę Państwa, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego chciałem dzisiaj zaprosić Państwa do Bazyliki Santa Maria Maggiore. Byliśmy już w tej bazylice w październiku, aby tam zatrzymać się przy płaskorzeźbach, które ilustrują tajemnicę światła różańca świętego. Dzisiaj wchodzimy do tej bazyliki, ponieważ znajdują się w niej relikwie żółbka. Nie wiemy dokładnie, od kiedy te relikwie są w Rzymie. Niektóre źródła historyczne podają, że już te relikwie żółbka zostały sprowadzone do Rzymu za sprawą świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna Wielkiego, a więc w latach 24 wieku. Inne źródła historyczne podają, że relikwie żółbka są w Rzymie od wieku VII. Dzisiaj te relikwie znajdują się pod ołtarzem papieskim. Wcześniej znajdowały się w kaplicy papieża Sykstusa V. Często mówimy o tej kaplicy też kaplica sykstyńska, ale nie możemy mylić z tą kaplicą, która znajduje się w Watykanie. Tamtą kaplicę wybudował papież Sykstus IV, a ta kaplica powstała pod koniec wieku XVI za pontyfikatu papieża Sykstusa V. Relikwie żółbka. W tym miejscu znajdują się pod ołtarzem papieskim od połowy wieku XIX. Te relikwie tutaj przeniósł papież Pius IX. Relikwie były poddawane różnym badaniom i co stwierdzono? Stwierdzono, że te kawałki drewna, 4 dokładnie, mogą pochodzić z wieku I, z czasów Chrystusa. Jest to drewno albo sykomory, albo drewno platanowe. To jest jedno miejsce, które teraz przy okazji Bożego Narodzenia chcemy jakoś szczególnie duchowo uczcić. Ale w tej bazylice, oprócz relikwii, żółbka, są również figury przedstawiające scenę Bożego Narodzenia. Możemy powiedzieć, taką stanowią dekorację bożonarodzeniową. I te figury, ten żółbek, ta dekoracja przez cały rok znajduje się we wspomnianej kaplicy sykstyńskiej. Kiedyś ten żółbek znajdował się poza Bazyliką Matki Bożej Większej, a od połowy XIX wieku znajduje się w tej właśnie kaplicy. W apsydzie Bazyliki Santa Maria Maggiore mamy piękny obraz przedstawiający scenę Bożego Narodzenia. Bazylika ku czci Matki Bożej, świętej Bożej Rodzicielki, a więc jest to szczególne miejsce, które teraz przy okazji świąt Bożego Narodzenia należy wspomnieć. Zresztą przez wiele wieków biskupi Rzymu w tej bazylice odprawiali pasterkę. Jeszcze drugie miejsce, mianowicie kościół na wzgórzu Kapitol. Tam znajduje się święte Dzieciątko. Dzieciątko znajduje się w kaplicy bocznej kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Niebios. Niektóre źródła historyczne stwierdzają, że ta pierwsza figurka Pana Jezusa, święte Dzieciątko, została wykonana w Jerozolimie przez jakiegoś zakonnika z drzewa oliwnego z ogrodu Getsemanii. Ale na pewno w tym kościele święte Dzieciątko jest już od wieku XIII. W wieku XV została wykonana nowa figurka, która niestety została skradziona w roku 1994. Dzisiaj możemy powiedzieć, jest kolejna, trzecia figurka Dzieciątka Jezus. Tutaj bardzo często przybywają pielgrzymi, aby przy tym świętym Dzieciątku modlić się za dzieci, za rodziny. Dzieci z całego świata piszą listy do świętego Dzieciątka i dziękują, proszą w różnych intencjach. Przy tej figurce w specjalnych koszach znajdują się koperty z tymi listami. Teraz w okresie świąt Bożego Narodzenia rodziny włoskie przychodzą do świętego Dzieciątka ze swoimi dziećmi, a te dzieci często recytują wiersze, śpiewają piosenki bożonarodzeniowe, aby w ten sposób uczcić Dzieciątko. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego chciałem bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić i już dzisiaj życzyć pięknych, błogosławionych świąt. Niech Jezus błogosławi nam wszystkim. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.